Cześć Monika.
Cześć, dzień dobry.
Witam cię. Dawno cię nie było.
Jakiś czas, ale wracam.
A co się stało?
Byłam sama w dosyć głębokich procesach swoich i po prostu potrzebowałam czasu też takiego dla siebie. No ale już czuję się, że to jest ten moment, że mogę z powrotem być i pracować z wami.
Super, czyli lajtowo zaczynamy
Tak.
Sesje badawcze. Także dzisiaj mamy sesję badawczą, spotykamy się na sesji badawczej. Oczywiście nie znasz tematu.
Nie znam.
Poznasz dopiero jak cię wprowadzę za chwilę. Także witaj Moniko.
Dzień dobry.
I zaczynamy. To teraz przeczytam słowa, a ty połączysz się z polem informacyjnym tego słowa i powiesz mi, co się pojawia. Wierność.
Znaki zapytania mi się pojawiają.
Mhm.
Jakieś różne perspektywy mi się pojawiają. Czuję, że przy tym słowie są różne aspekty. Różne synonimy mi się też pojawiają i one trochę różnicują znaczenie tego słowa. To jest słowo, które ma bardzo dużo znaczeń. Widzę, że są też jakieś ograniczenia na tym słowie.
Jakie ograniczenia?
Ja widzę po prostu taką jakby nitką coś związywane, wiesz, tak jakby coś się nitką związywało, ale to też jest takie unieruchomienie w pewnym sensie. To też pojawia mi się brak wolności, jakby takie tkwienie w jakichś deklaracjach. Które tak jakby w różnych sytuacjach i okolicznościach nie do końca są dobre. To znaczy są bardzo mocno ograniczające. To jest jakby jakieś pieczęcie. Ale też widzę drugą perspektywę. Widzę z kolei taką dużą wolność, taką duży spokój. Taki, że bez względu na co by się nie wydarzyło, tak jakby to jest, to temu słowu towarzyszy jakiś taki bardzo głęboki spokój.
Okej, dobrze. To teraz kolejne pytanie. W niektórych kręgach wierność jest klasyfikowana jako cecha nadprzyrodzona. Dlaczego? Co płynie?
To jest trochę tak jak z taką bezwarunkową miłością, że po prostu tą cechę albo się ma, albo się jej nie ma. Niektórzy ją tak jakby mają z natury, mają taki dar, a niektórzy muszą bardzo ciężko nad tym pracować, żeby to wypracować. Ale to też dotyczy głównie też takiej wierności poglądom, wierności sobie, innym. No tutaj znów widzę tak jakby bardzo szeroko to słowo na bardzo różnych aspektach.
Okej. Przeczytam teraz cytat i powiesz, co płynie, jakie informacje płyną. Prawdziwa wierność sobie to życie w zgodzie z sumieniem. To nie jest kurczowe trzymanie się swoich poglądów czy absolutyzowanie własnych doświadczeń. W praktyce wierność często popada w konflikt z prawnymi roszczeniami albo bezprawnym poszerzaniem potrzeby wolności.
Tak. To wszystko bardzo ładnie opisałaś. To ja w zasadzie, co mi przychodziło, bo nie byłam w stanie tak tego dobrze opisać.
Czyli, że to prawda, tak czy nie?
Tak.
Okej. To teraz kolejny cytat. W duchowej perspektywie życia jesteśmy zawsze i wciąż i znów na początku. Grzegorz z Nysy napisał: od początku do początku. Początkami, które nie mają końca. Wierność tej chwili, bycie świadomym tu i teraz, nie jest monotonią ani ucieczką przed pustką. Jest akceptacją rzeczywistości.
Tak. Też przychodzi mi, że jest to prawda.
Coś jeszcze się pojawia, czy nie?
Pojawia się tylko tyle, że następuje kiedyś taki etap, jak jesteśmy gdzieś bardzo wysoko, nie wiem w czym, w jakichś poziomach, to jeżeli osiągniemy taką zgodność ze sobą absolutną, to w jaki sposób można przerwać ten proces tego bycia znów na takiego odradzania się na nowo. Takiego ciągle bycia początek, koniec, początek, koniec. Ale to musi być osiągnięty stan takiego absolutu.
Czy to jest jakoś powiązane z wiernością, tak czy nie?
Nie, bardziej z takim, z taką lojalnością wobec siebie i takim poznaniem siebie.
Czyli ale wiernością sobie.
Tak, ale też na tle wszystkich okoliczności, które są dookoła.
Tak, tak.
Takim byciem wiarygodnym, tutaj bardziej mi to przychodzi już w takim kontekście. Wiarygodnym wobec siebie.
Okej, dobrze. Czy to prawda, że istnieje gen wierności? Tak czy nie?
Mam zamazany obraz tego.
Dlaczego?
Tak jakby... może to być prawda, ale on, ten gen może być uśpiony. Może być jakoś zablokowany. On się u niektórych tylko przejawia. Tak jakby jest taki wyzwolony. Nie, u niektórych jest to... jest tam są jakieś blokady. Tak jakby on tam jest, ale jakby był taki nawet nie martwy, tylko taki stłamszony, zblokowany, zminiaturyzowany do bardzo, bardzo małych rozmiarów. Nie jest w stanie się przebić przez inne.
Czy to są blokady zewnętrzne, czy wewnętrzne?
Zewnętrzne.
Jakie?
Zewnętrzne.
Zewnętrzne. Czyli tak. Jakie? Obejrzyj, jakie?
I tutaj jest w ogóle jakiś dziwny przypadek, bo tak jakby tutaj też chodzi o pewną wierność, tylko w innych zakresach. One są poblokowane, tak jakby ta lojalność wobec siebie, ta wierność sobie jest poblokowana, żeby być wiernym czemuś innemu. To znaczy, żeby nie widzieć... żeby nie przekładać tego swojego jestestwa na to, jaką gdzieś mamy rolę pełnić. Mamy jakiś scenariusz dla siebie. I to jest, tak mi też przychodzi, że to nie tylko chodzi o ten gen, ale też jest ileś innych takich genów, które są z jakichś względów takich szeroko społecznych, tak to nazwijmy, poblokowanych. Bo taka prawdziwa wierność to jest też wolność. Chociaż to w takim rozumieniu z tego świata jest prawie że wykluczające się, ale to z poziomu tego genu to tak jest. To jest też takie zabieranie nam pewnej wolności. Blokowanie.
Przez kogo? Lub przez to?
Przez twórców rasy ludzkiej. To było już gdzieś zaplanowane wcześniej. Ale właśnie to jest jakiś sztuczny twór zupełnie, taki, że
ten
to
gen?
jest, nie, 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 tak jakby te ograniczenia
Okay.
Mają powodować właśnie takie sztuczne rozumienie tej definicji tego słowa. Jest to bardzo ograniczające, ale też takie powodujące różne sytuacje konfliktowe. Wiem, tak mu przychodzi. Ten gen był zblokowany też po to, żeby nie mieć takich konfliktów samemu ze sobą. Znaczy, bo jeżeli ten gen jest u kogoś odblokowany, ktoś wypracował tak, jakby sobie odblokował to, to tak jakby przeskakuje na inny poziom rozumienia tej definicji. To jest coś, co nie jest ograniczające, tylko jest wolnością. Mam tutaj w ogóle dużo takich porównań właśnie z taką miłością bezwarunkową. To jest w jakiś sposób ze sobą połączone albo działa na podobnej zasadzie.
Tu sprawdź proszę, czy jest połączone, czy działa na podobnej zasadzie, co płynie, jakie informacje przychodzą.
Działa na podobnej zasadzie, ale my jako ludzie jesteśmy kompletni, więc to jest też jednym z elementów takiej naszej całości.
Czyli tej miłości, którą jesteśmy oryginalnie.
Tak, bo jesteśmy miłością, jesteśmy połączeni z wszechświatem, jesteśmy połączeni ze wszystkimi innymi istotami na tej ziemi. Nie tylko na tej ziemi.
Dokładnie. Dobrze. Kolejne pytanie. Dlaczego wierność jest w dzisiejszym świecie patologizowana?
Dla obniżania wibracji. Są to czynniki ograniczające, żeby wejść na wyżyny swoich możliwości, swojego jestestwa takiego. I tutaj właśnie przychodzi mi znów to, co widziałem na samym początku, czyli takie ograniczenia, takie sztuczne ograniczenia, taka utrata wolności, takie jakieś dramy, które są de facto sztucznym tworem. Są sztucznie aranżowane właśnie po to, żeby obniżać wibracje, żeby człowiek nie mógł wejść na ten poziom takiej, żeby nie mógł odkryć takiej swojej boskiej cząstki w sobie. Żeby nie mógł poczuć się, że jest częścią tego wszystkiego.
Czym od strony energetycznej jest przysięga wierności?
Jest jakąś pieczęcią takim, właśnie takim ograniczeniem. To jest jakby zmianą funkcji tej definicji, czyli nie jesteśmy wierni sobie, tylko jesteśmy wierni innym. Bez względu na wszystko, bez względu na okoliczności, nie zawsze jest to dla nas korzystne. Ale mamy jakąś tam pieczęć na sobie, którą po prostu ciągniemy z sobą, ze wszystkimi ograniczeniami. To jest błędne rozumienie w ogóle tego słowa, błędne. Teoretycznie robi się to w kontekście takiego spokoju wewnętrznego, a to jest wręcz odwrotnie. To jest tak, że coś musisz, a nie, że coś możesz.
A skąd się bierze ta pieczęć?
W zasadzie to też trochę z nas samych. Gdzieś wpadamy w jakieś pułapki takiego ziemskiego życia, norm społecznych, pewnych programów. No jesteśmy tak po prostu przyzwyczajeni.
Okej. Okay. A poszukaj pary, kobiety i mężczyzny, składającej sobie przysięgę wierności i zobacz, co się dzieje między nimi energetycznie.
Na początku jest bardzo silna wymiana energetyczna, jakby stawali się jedną energią. Energia jednego przepełnia tą energię drugiego. Jest taka wymiana, jest taki tak jakby stanowili faktycznie jedność. Ale to jest też w takiej dłuższej perspektywie to jest jakimś takim balastem, obciążeniem. Jakby po prostu cały czas ktoś na sobie nosił pewien tą energię drugiej osoby. Taki trochę garb energetyczny.
Czy ta przysięga przestaje istnieć wraz z fizyczną śmiercią ciał?
Nie. To się ciągnie między wcieleniami.
Tak jak każda przysięga. A co się dzieje? Zobacz, mężczyznę, który składa przysięgę wierności narodowi.
To jest jakieś silne poczucie służby czemuś. Jest podpięcie się też pod energię całego narodu. To daje mu pewną energię, bo tak jak ma dostęp do tej siły. Jemu wydaje się, że jest dzięki temu silny, taki nieustraszony. Ale to jest też balast. Bo to jest taki bardzo, bardzo różny miks różnych energii. Jest bardzo obciążające, tak energetycznie, w dłuższej perspektywie czasu.
A w jakim celu są egzekwowane te przysięgi?
Żeby sobie jakby zrobić taką wierną rzeszę osób, które po prostu pójdą w ciemno za czymś. Bez jakiegoś takiego własnego przemyślenia. To jest tak, że ktoś się czuje jak na służbie. Po prostu to ma zadanie do wykonania i on to zadanie wykonuje, bo czuje się w obowiązku. Te pieczęci powodują to, że on nie ma takiego, nie patrzy tak jakby z innej perspektywy. On jest tam częścią jakiegoś większego planu. Jest częścią, jest powiązany też z innymi ludźmi, którzy mają te przysięgi i te pieczęcie na sobie. I oni zachowują się tak bardzo kolektywnie. To znaczy, tam w ogóle jest jakieś przesyłanie informacji, tak jakby, tak jakby jest też brak dostępu do informacji z własnej nadświadomości. Tam jest wszystko jakby było takim trochę channelingiem wprowadzane do tej całej grupy.
Ciekawe. Dobrze. Kolejne pytanie. Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej przychodzi nam zrozumienie, dlaczego trzeba być wiernym wartościom i ludziom. Dlaczego tak się dzieje?
To jest trochę tak, jakby była jakaś taka propaganda. Jakby to były też świadomie prowadzone programy, które mają obniżać wibracje. Ludzie bardzo mocno idą w kierunku wyzwolenia, rozumieją coraz więcej. A takie prawdziwa definicja słowa wierność to jest wierność sobie, swoim poglądom, sobie samym. To jest odkrywanie samego siebie i dawanie z siebie w taki sposób proporcjonalny, taka wymiana energetyczna na zasadzie win-win. A to wszystko są po prostu pewne okoliczności, pewne tak jakby normy społeczne budowane, właśnie żeby trochę związać. Właśnie tutaj widzę cały czas tą nić taką, która gdzieś tak sztucznie wiąże, że nie jesteś w stanie się potem od tego uwolnić, nie jesteś w stanie dotrzeć do siebie. To jest tak jak ta para, która deklarowała sobie wierność. To jest tak, że jakbyś po prostu miała na sobie cudzą, jakbyś kogoś ciągnęła za sobą, ktoś ciągnie siebie, znaczy ciągnie kogoś za sobą też. Znaczy, to jest też często taka walka, to rodzi dużo konfliktów, to pojawiają się takie przebłyski tego, że to wcale nie jest dobre, że nie możemy być sobą, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować się takim, jakim jesteśmy. Nie jesteśmy dotrzeć do siebie. Bo żyjemy pod wpływem właśnie tych więzów.
A co się dzieje w związku, kiedy para nie składa sobie takiej przysięgi, ale jest wierna sobie nawzajem?
No i tutaj jest właśnie, przychodzi mi znów to skojarzenie z tą miłością bezwarunkową. Jeżeli kochasz kogoś, to puść go wolno. Jeżeli ktoś zdecyduje, że będzie chciał z tobą być, to będzie bez względu na to, że były jakieś deklaracje, przysięgi, pieczęcie czy nie. To jest wolny wybór, wolna wola. i to ma sens taki głębszy. To jest właśnie taki powrót do tej prawdziwej definicji słowa wierność. Wierność sobie, wierność swoim zasadom.
Okej, okay. A jeśli w
Ale
związku...
też takiego niekrzywdzenia innych, bo to też nie może być tak interpretowane, że tutaj wchodzi jakieś bardzo wysoko, znaczy bardzo silne ego. Tam nie ma ego.
Dobrze, a jeśli w związku jedna ze stron łamie wierność, czy to oznacza, że ta osoba również nie jest wierna sobie?
Tak. Tak, ona nie jest w stanie tak jakby przewrócić tej wierności takiej czystej, tej takiej niezakłóconej.
A czy jest to jakaś lekcja dla tej drugiej strony, która jest w tym związku, gdzie partner nie jest wierny?
Jest.
Tak czy nie?
Tak.
Jaka?
Trzeba czasem tak jakby poluźnić pewne więzy. Dla dobra własnego też. Bo te sytuacje są bardzo niekorzystne dla obu stron. To powoduje na poziomie takim totalnie ziemskim, totalnie w takim 3D pewne cierpienie, pewne też obniżanie wibracji. I to musi być świadoma decyzja, że ktoś tak jakby chce z tego wyjść. Dla dobra obu stron, nie dla dobra swojego, bo jeżeli będzie kierował się znów kryteriami egoistycznymi, to znów tam będzie tak jakby zgwałcona ta definicja i ta wierność taka w tej czystej postaci. Rodzi po prostu kolejne jakieś takie te deformacje tego wszystkiego.
Okej. Okay. Czy wierność sobie i swoim ideałom to szansa dla człowieka, czy trudny obowiązek?
To jest szansa.
Na co?
Na spokój. Na zgodność z samym sobą. Na wchodzenie w inne poziomy. Bez blokad, bez ograniczeń. Na lepsze poznawanie siebie, na lepsze rozumienie sytuacji, na samorozwój, na lepsze zrozumienie siebie jako jednostki w całym wszechświecie.
Dlaczego osoby wierne sobie i życie w zgodzie z własnym sumieniem, czasem na przekór prawu, są często przedstawiane w sztuce jako osoby w procesie o tragicznym dla nich zakończeniu?
Bo to jest niewygodne dla tych mas. To gdyby było inaczej, to by było, to te wszystkie programy, które są nakładane, ludzie by się z tego wyzwolili. A tu nie chodzi o to, chodzi właśnie o to, żeby publicznie, społecznie nie pochwalać takich zachowań, żeby po prostu ludzie się nie wybudzili. Tu mi znowu przychodzi coś takiego jeszcze, że to jest tak jak z dobrem i złem. To wszystko zależy od perspektywy. To nie da się tak określić.
Nie jest takie jednoznaczne. Dlaczego wierność jest postrzegana jako walka?
Przez też te wszystkie sytuacje, które są bardzo mocno niesprzyjające. Z okoliczności zewnętrzne, presje społeczne, programy. To jest walka sama, taka bycia sobą, a bycia w pewnych normach społecznych.
Czy miłość romantyczna jest powiązana z wiernością, tak czy nie?
Tak, ale w tej czystej postaci.
A teraz wypowiem słowo, a ty połączysz się z polem informacyjnym tego słowa i powiesz, co płynie. Zdrada.
Och, w ogóle mam jakieś takie bardzo, aż mi się tak, wiesz, dreszcz mi przeszedł, taki zimny. To jest, jakieś nawet negatywizmy są tutaj przypięte do tego słowa. Widzę to w ogóle w bardzo takich ciemnych barwach, takim czymś złym. Znaczy złym w takim kontekście. Jakoś tutaj w ogóle też narosło dużo też nadinterpretacji tego słowa. Jest to coś, co jest bardzo potępiane. coś, co też nie daje spokoju. Coś, co tak jakby zdradę, ale w każdą stronę, tak? To mówimy znów na bardzo szerokich aspektach. Zdrada swoich ideałów, zdrada, nie wiem, ojczyzny, zdrada partnera, zdrada do bliskich, zdrada, nie wiem, swoim jakimś ideom. To wszystko jest takie, jakby to było takim, jakby dawało taki scenariusz, że jest zdrada i potem jest kara. To jest też jakiś taki sztuczny twór, ale to jest taki jakby pod zdradę, potem jest podłączone tak jakby kolejne słowo, które ze sobą ciągnie, to jest właśnie ta kara. Jako taki nieuchronny scenariusz, jako konsekwencja. Ale tutaj znów mam bardzo dużo różnych płaszczyzn. No w każdym razie na pewno niesie to pewne negatywne sytuacje, pewne negatywne odczucia, pewne to też niesie obniżenie wibracji, to też niesie jakieś znów kolejne ograniczenia nakładane na siebie, takie jakby poczucia, też poczucia winy. W ogóle do tego są przypięte inne wyrazy, takie, które się z tym jakby łączą w jakimś hipotetycznych scenariuszach.
Okej, dobrze, czyli z tego, co do tej pory usłyszałam, rozumiem, że tak, za zdradę jest kara, ale za wierność sobie też jest kara.
Tylko z innych perspektyw to jest.
No, z innych perspektyw, ale do tego tak się sprowadza.
No tak, tak mi to wychodzi.
Czyli, że za wszystko jest kara.
Ale to są takie, to są nakładane programy. To...
No, to są takie programy, które mają nas utrzymać w ryzach.
Tak, dokładnie, tak.
Które pomagają kontrolować. Okej. Okay. Cokolwiek nie zrobisz, to i tak jest słabo.
Tak, to jest takie trzymanie ludzi w strachu. Takie tłamszenie, takie manipulowanie.
Okej. Okay. Czy zaufanie po zdradzie w związku można odbudować, tak czy nie?
Tak.
Dlaczego?
Zależy na jaki poziom się wejdzie, bo to jest też lekcja. Jeżeli ktoś wyciągnie tą lekcję w taki sposób dla siebie rozwojowy, to jest w stanie tak jakby przeskoczyć pewne wręcz traumatyczne doświadczenia. Jest w stanie wyciągnąć z tego coś dobrego dla siebie. Przeskoczyć właśnie nawet tak jakby trochę zahakować ten system. Że czasem przejść tak naprawdę, sięgnąć dna, żeby się wybić wyżej. I tutaj jest takie skojarzenie mi właśnie przychodzi, że to czasem pomaga być ponad to, jakby zrozumieć te wszystkie ograniczenia i zrozumieć też i możliwości, i szanse, i wejście na inny poziom percepcji.
Czy dobrze zrozumiałam, że dzięki przepracowaniu tej zdrady w związku można również przepracować inne traumy.
Tak.
Inne, głębsze traumy, które tak są przykrywane.
Tak.
Okej. Okay. Dobrze. To teraz kolejne pytanie. Definicję zdrady. Zajrzałam do słownika i jest tam tak naprawdę trzy punkty. Co to jest zdrada? Działanie na szkodę narodu, kraju. Drugie, niedochowanie wierności małżeńskiej lub partnerskiej. Trzecie, odstąpienie od jakichś zasad, wartości, idei. Aha, i jeszcze jest jedno. Zdrada stanu. Przestępstwo popełnione przez osobę sprawującą władzę, polegające na działaniu na szkodę państwa. Dlaczego w przypadku tego słowa jest tyle wyjaśnień związanych z systemem, a tylko jedno związane z człowiekiem?
No też system narzuca, tak jakby w ogóle samo słowo zdrada, samo słowo wierność, to są słowa tak jakby zmieniane przez system. To jest odciągnięcie uwagi od tego, takiej czystej wierności i sprowadzenie tego do zupełnie innych definicji, które bardziej opierają się na jakimś obowiązku, na poczuciu obowiązku, na poczuciu pewnych rzeczy, które po prostu, do których jesteśmy zobligowani.
Mhm. Czym jest zdrada w związku małżeńskim czy partnerskim?
No i tutaj jest bardzo w ogóle jakaś taka bardzo też zagmatwana sytuacja. Widzę, że jakby nie ma takiej jakiejś prostej odpowiedzi na to, bo to...
Jedziemy ze wszystkimi skomplikowanymi odpowiedziami, cokolwiek się tam pojawia.
No dobrze, właśnie tutaj ta zdrada to jest próba wyrwania się, próba, tak jakby naturalna próba oczyszczenia się z tych więzów, z tej przysięgi, pieczęci, deklaracji.
Mhm.
Druga rzecz to jest poszukiwanie samego siebie w sytuacji. To jest też takie rozcinanie więzów, rozcinanie czegoś, co jest dla nas niekomfortowe. To jest podążanie za wolnością. Ale też uwaga, uwalnianie tej drugiej strony od tych deklaracji.
Mhm.
To jest też ułatwienie dla drugiej strony, żeby mogła pójść dalej też w swoim rozwoju i w swoim szczęściu.
Mhm.
I z perspektywy krótkoplanowej ma to bardzo takie destrukcyjne, taki wydźwięk. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu jest to takie uzdrawiające. Jeszcze jest kilka innych wątków. To jest między innymi taki, że też takie mamy czasem takie przebłyski bycia w takim powiązanym z całym wszechświatem. Przychodzi coś takiego jak taki dostęp do czegoś w stylu bratnich dusz, z którymi ktoś naturalnie czuje się lepiej. I to może być też tak jakby dążenie do uzyskania tej wolności, do bycia z innymi podobnymi do siebie na poziomych poziomach, ale też jednocześnie, no to też inny wydźwięk, robienia takiego bałaganu, wiesz, w głowach, po to, żeby po prostu obniżyć wibracje w ogóle całego społeczeństwa, nie tylko tych wybranych jednostek. To jest jakby tak, jakbyś wszechświat i siły, które dążą tak jakby do takiego stłamszenia społeczeństwa, aranżowały pewne sytuacje właśnie po to, żeby obniżyć wibracje. Więc to jest takie bardzo, bardzo niejednoznaczne.
Mhm. Wspominałaś, że zdrada jest chęcią jakby wyrwania się z tych okowów przysięgi, którą się sobie złożyło. Czy to dotyczy również przysiąg składanych w poprzednich wcieleniach, tak czy nie?
Tak.
Mhm.
Te przysięgi z poprzednich wcieleń, one nie są aż tak bardzo silne, ale cały czas są. I często też jest tak, że na przykład takie zdrady, coś, co powiedzmy w tym wcieleniu jest uznane za zdradę, to jest tak jakby powrót do wierności komuś innemu z innego wcielenia.
Ciekawe.
To jest jakby mieszały się pewne wcielenia i jest taki lekki bałagan, że dusza jednak w pewnym stopniu pamięta pewne wydarzenia z swoich poprzednich wcieleń w bardzo taki stłumiony sposób, ale pewne instynkty takie, tam gdzieś, gdzie towarzyszyły jakieś bardzo silne emocje, powodują wyzwalenie nawet w tych, tak jakby w tym obecnym życiu, jakieś sytuacje z ludźmi, z którymi byliśmy powiązani w wcześniejszych życiach po prostu.
Ciekawe. Dobrze.
No właśnie przez to, że to jest takie skomplikowane, tak jakby tutaj też powrót do takiej pierwotnej definicji słowa wierność jest kluczowa, bo te wszystkie zdrady to jest taki jakiś bałagan, który temu towarzyszy. Właśnie tylko po to, żeby gdzieś docelowo uwolnić się i przejść na taki poziom takiego absolutu, takiej miłości bezwarunkowej, wierności bezwarunkowej, wspierania się wzajemnie tak kolektywnie w całej społeczności, gdzie takie uczucia jak zazdrość praktycznie nie istnieją.
W związku, jeżeli partner zdradza, czy to pokazuje, że ta druga osoba nie ma zaufania do samego siebie, do samej siebie, tak. Do samego siebie, tak?
Tak, to jest właśnie w ten sposób, że to nie jest tak, że nie ma zaufania do tej osoby, która zdradza, tylko są jakieś okoliczności, które powodują, że ona nie ma zaufania do samej siebie.
I ten partner, rozumiem, pokazuje to.
To jest trochę jak w lustrze, że widzimy w zachowaniach innych osób to, co my mamy de facto do przepracowania. To te nasze słabe punkty, które wymagają jakiejś pracy.
Słabe punkty, różne traumy, które gdzieś tam tkwią i trzeba je uwolnić. Proszą o uwolnienie na różny sposób.
Tak. I to jest wbrew pozorom, że to jest takie złe, ale to jest takie wspierające. No tutaj jest tak, to nie, w ogóle nie można powiedzieć, że coś jest dobre, coś jest złe. To jest w ogóle, nie można w ogóle patrzeć tymi kategoriami.
Dokładnie. Dobrze, kolejne pytanie. Zadane przez osobę, która miała ostatnio swoją sesję, powiązaną właśnie z tym tematem. I zacytuję dosłownie. Jak głosi męska mądrość ludowa, zdrada w związku to tylko stosunek do pochwowy. Dlaczego? Skąd to płynie?
No bo wszystko jest sprowadzone do takiej fizyczności. Tak jakby w tym świecie wszystko sprowadza się do takiego 3D, do fizyczności. To jest tak, że nie jesteśmy nawet jeszcze mentalnie w stanie przeskoczyć na inny poziom. A zdradą tak naprawdę to nie jest tylko ta zdrada fizyczna. To jest taka chyba bardziej zdrada mentalna. Nie trzeba kogoś zdradzić fizycznie, żeby druga osoba mogła poczuć się, że jest zdradzana, bo to może być również tą zdradą taką, taki brak uwagi, brak troski, brak takiego ciepła, takie przejście gdzieś w jakąś zupełnie inną stronę, albo nawet niekoniecznie w kierunku jakiejś innej osoby, tylko w ogóle tak jakby zaprzestanie pewnych rzeczy, które gdzieś tam były pewną oczywistością wcześniej.
Czyli takie...
Takie niedochowanie wierności. Takie emocjonalne takie... niedochowanie wierności. Takie, że będę cię wspierać, że będę z tobą blisko, że będę z tobą na zawsze.
Okej. Czyli to już się wtedy zaczyna. Bądź tak. Jest to jeden z aspektów.
Tak, to jest jeszcze zupełnie inny rodzaj zdrady.
Mhm.
Ale w takich definicjach naszej współczesności to nie jest takie oczywiste. Tutaj wszystko się sprowadza cały czas do tej fizyczności.
No rozumiem, że nie dla wszystkich, tak czy nie?
Tak, nie dla wszystkich, ale tak jak patrzymy poprzez pewien pryzmat pewnych norm społecznych, pewnych definicji społecznych, pewnych, no to tak to wygląda. Ale druga osoba może tak jakby czuć się zdradzana, nawet jeżeli fizycznie partner ją nie zdradził.
A teraz takie domniemane, również tej samej osoby, która poprzednie pytanie sformułowała. Jednym z powodów, dlaczego mężczyźni uważają, że tylko stosunek do pochwowy jest zdradą, jest to, że narządy intymne kobiece to portal do nowego życia.
Tak. Dlatego... Jeżeli nie skończyłaś, to proszę, to kontynuuj, ale tak, to nie było, to tak.
Skończyłam. Dlatego właśnie tylko taki kontakt seksualny jest uważany przez mężczyzn za zdradę, tak czy nie?
Nie przez wszystkich, ale jest taki skrót myślowy, tak. To też wiąże się z tym, że jednak stosunek fizyczny to jest też bardzo silna wymiana energetyczna. To jest znów takie wymieszanie się pewnych energii. I na tym poziomie to rzeczywiście można poczuć, że to jest taka głęboka zdrada, która faktycznie ma jakieś znaczenie, bo ktoś wymienia się swoją energią z inną osobą.
A czy flirt nie jest wymianą energetyczną?
Trochę jest, ale nie ma to takiej siły. To jest coś, co...
Nie jest aż tak silne, okej. Okay. Czyli możemy... Czyli tak naprawdę możemy mówić o takiej skali, tak? Kiedy od takiej, jak to ktoś powiedział, małej zdrady, czyli porzucenia emocjonalnego w pewnym sensie, tak? Braku uwagi, niedostępności emocjonalnej.
Tak.
Okej, okay, dobra. Mówi się, że dla kobiety, to jest takie powszechne dosyć, tak? Że dla kobiety zdrada emocjonalna jest boleśniejsza, gorsza od zdrady fizycznej, tak czy nie?
Tak.
Dlaczego?
Bo kobiety są bardzo silnie związane też z energią Ziemi i są bardziej empatyczne, są bardziej, potrafią się wczuć, są w stanie więcej zrozumieć. Mężczyźni są bardziej, przepraszam, prości.
Proszę.
Nic nikomu nie ujmując absolutnie.
Oczywiście.
Kobiety, one tak jakby poprzez też rolę, jaką pełniły i pełnią, tak jakby muszą bardzo szeroko patrzeć na wszystko, tak? Muszą dbać tak naprawdę o bardzo wiele różnych aspektów w swoim życiu. Rola mężczyzny, nie tylko tak jakby historycznie, ale też energetycznie, głównie sprowadza się do tego, że to kobieta daje, a mężczyzna bierze. Mówię o tej energii takiej ziemi, energii kobiecej. Jest to też wymiana energetyczna, no bo kobieta tak jakby musi mieć coś w zamian, musi być właśnie tak jakby nie tylko tą energię w taką wynikającą z fizyczności, ale też tego wszystkiego, które jest takie niepisane, takie wręcz niewidoczne, takie właśnie emocjonalne zaangażowanie, troska, to na to są kobiety też wrażliwe, dla nich jest to pełne, to stanowi pełną całość. Mhm. A mężczyźni są raczej tacy bardziej prości w swoim rozumieniu, w swojej roli chociażby. W związku z tym.
Gdzieś ktoś powiedział, że kobiety są dla mężczyzny pomostem pomiędzy widzialnym a niewidzialnym.
Tak.
Mhm. Okay.
Tak. Kobiety mają większą intuicję, kobiety widzą więcej, czują więcej, czują takie rzeczy, których mężczyzna nawet nie byłby w stanie odczuć, nie są w stanie wyczuć zdradę emocjonalną albo zdradę fizyczną w momencie, kiedy nie mają na to żadnych dowodów, ale o tym wiedzą, są o tym, to czują, tak, ta intuicja jest dla nich taka bardzo silna. Mężczyzna musi mieć twarde dowody i rola mężczyzny sprowadza się generalnie też do tego, również tak energetycznie, tak, żeby zadbać o kobietę, żeby dać jej to wszystko, czego ona potrzebuje w zamian za tą energię kobiety, której jest mu potrzebna do takiego życia i do dobrego samopoczucia.
Kolejne pytanie. Dlaczego kobiety zdradzają?
Bo nie czują się komfortowo z obecnym partnerem. Tutaj w ogóle też jest znowu taka zagmatwana sytuacja. Też nie ma jednej prostej odpowiedzi.
Okay.
To jest też w sytuacji, gdzie wchodzi jakieś ego, jakieś znowu braki w sobie, jakieś traumy, jakiś brak wiary w siebie, poszukiwanie dowartościowania się, chęć sprowadzenia mężczyzny na takie telepnięcie nim, żeby się opamiętał, żeby zauważył ją w końcu. To jest walka o uwagę w dużej mierze. Ale też zdarza się, że to jest po prostu szukanie, to jest też tak jakby wchodzenie w opcję taką, że ma się pewien wybór, że dąży się do takiego zaspokojenia tej kobiecości na bardzo szerokich aspektach. Jeżeli tak jakby od mężczyzny nie jest w stanie tego wszystkiego dostać, od tego, z którym jest, to ona też będzie po prostu poszukiwać kogoś, kto ją tak zrobi taką complete, taką pełną.
Okej. Okay. Czy męskie zdrady są w jakikolwiek sposób powiązane z patriarchatem, tak czy nie?
Tak. No, z patriarchatem, ale też z taką opcją po prostu przetrwania rodu, taki zwiększaniem szans na to, że ten ród będzie po prostu w przyszłości silny i będzie, nie wiem, będzie miał więcej dzieci, będzie miał więcej przodków, że jakby zostawi coś więcej po sobie. To też o to chodzi. Tak jakby.
Tak, czy
podświadomie.
Czy chęć zachowania rodu jest programem, czy nie? Tak, czy
jest.
Nie?
Jest.
A skąd ten program pochodzi?
Moment, bo tutaj nie mam takiej jasności jeszcze.
Skąd ten program pochodzi? Rozejrzyj się, co płynie. Mamy dostęp do wszystkich informacji.
Tu mi przychodzi w ogóle taka, jakby takie wytłumaczenie, że im więcej ludzi, im więcej dzieci zostanie spłodzonych, tym de facto będzie więcej niewolników dla kogoś. Trochę też tak, że to jest potrzebne, żeby był taki ciągły dostęp do nowej energii.
Czyli tak naprawdę mężczyźni są niewolnikami tego programu, tak czy nie?
No, tak.
Bo z punktu widzenia energetycznego i tego, że życie na Ziemi w ciele fizycznym jest tymczasowe, wcielamy się w różnych rodach. Wchodzimy w różne konfiguracje i to nie ma znaczenia, czy jest jakaś ciągłość, czy nie ma ciągłości.
Ale chodzi o to taką dostęp do nowej energii.
Tak.
Tego, żeby tego po prostu było więcej, żeby... Mi to w ogóle przychodzi takie niewolnictwo, tak? Takie trochę więcej dzieci, to więcej niewolników.
Okej, dobra.
To więcej też takiego zasilania jakiegoś energetycznego, to tak jakby się też ktoś karmił tą energią. Więcej tej energii jest, tym po prostu ma więcej do dyspozycji.
Mhm. A czym jest patriarchat? Co przychodzi?
To też jest sztuczny program wdrożony na mężczyzn, żeby... Bo mężczyźni są, tak jak już wcześniej powiedziałam, trochę prości. Oni nie rozmyślają tam nad różnymi innymi aspektami. Mhm. I ten patriarchat był też po to, żeby były po prostu żeby ten autorytet był też po stronie mężczyzny, który nie będzie zadawał za dużo pytań, który po prostu będzie działał w konkretny sposób.
Mhm.
Jest tak jakby większe prawdopodobieństwo, że będzie posłuszny, wierny. To jest znowu takie niewolnictwo.
Mhm. W kontekście patriarchatu kobieta jest gorszą częścią tak. gatunku.
Tak. Jest to też sprowadzane do tego, że kobieta też nie ma prawa wyrażać siebie. Ona już ma pełnić jedną prostą rolę, ma po prostu rodzić dzieci.
Niewolników.
I nie zadawać pytań.
Mhm. Tak. A czy kobiece zdrady są w jakikolwiek sposób powiązane z patriarchatem? Jakikolwiek.
Kobiety, znaczy tak, są, bo to jest też te programy patriarchatu powodują to, że one są uległe po prostu. One są też pod silnym wpływem męskiej energii, tak jakby...
Tak, ale czy wpływ... zdrady kobiet są w jakikolwiek sposób powiązane z patriarchatem?
Nie, to w tym kontekście nie.
Mhm.
Ale ich uległość na przykład do pójścia za jakimiś wdziękami mężczyzny jest z kolei z tym związane.
Czyli jest w jakiś sposób powiązane.
No ale to tylko w takim wąskim kontekście.
No może być wąziuteńki nawet. No, cieniutka niteczka. Mnie interesuje.
Tak, cieniutka niteczka jest.
A czy jest to jakiś przejaw buntu wobec patriarchatu, tak czy nie?
Nie.
Nie. Okej. Okay. Dobrze. Czy osoba, ta druga, bądź trzecia, nazwijmy to w związku, a właściwie poza tym związkiem, tak? Czyli ta, z którą się zdradza, ma jakąś lekcję dla siebie? Czy raczej jest nauczycielem, czy jest osobą tła?
To zależy od sytuacji. Może być nauczycielem, ale może mieć też lekcję samą dla siebie.
Mhm.
To nie jest jednoznaczne.
Czyli odpowiedzi są, że wszystkim w zasadzie, w zależności od sytuacji.
Jest lekcją dla innych, to tak jakby to jest pewne. Ale też jest lekcją dla siebie w dużej mierze.
Mhm.
To też ją czegoś uczy. To jest też zdobywanie pewnego doświadczenia, które gdzieś będzie wykorzystane w przyszłości. Różny może być sposób wykorzystany. Do tego, aby pójść w stronę takiego głębokiego rozwoju, szybkiego, przepracowania swoich słabości, albo jeżeli trafi, będzie zbyt taka uległa i wejdzie w siłę działania innych pól energetycznych, takich tłamszących, no to będzie po prostu sprowadzona do takiego niewolnika, którym się po prostu wszyscy wysługują w własnych celach. Ale ona to musi też przeżyć, żeby to zrozumieć, żeby to zobaczyć.
Mhm. Czy są konsekwencje karmiczne dla tej trzeciej osoby niszczenia związku, wchodzenia w związek?
Są.
Jakie?
To jest też zaburzanie, zaburzanie takiej energii grupy. To jest
czyli tego związku, tak?
Nie tylko w związku, ale w ogóle takiego całego kolektywu. To jest wchodzenie w obszary, które nie budują, tak jakby też nie, jakby nie, które nie umiem znać odpowiedniego słowa, muszę się skupić, które nie budują tych takiego systemu wartości opartego właśnie na tej miłości bezwarunkowej, na tej boskiej cząstce wobec siebie, na tym poczuciu się, poczuciu jedności ze wszystkimi.
Mhm.
To jest takie trochę sabotowanie tego. I taka osoba będzie miała większy problem z przejściem po prostu dalej w swoim rozwoju, dopóki nie przepracuje pewnych rzeczy. A zanim sobie to uświadomi, że też często być może była manipulowana do takiej sytuacji i nie ma tam poczucia jakby zrozumienia, dlaczego tak się wydarzyło, no to ta osoba będzie potrzebowała więcej wcieleń, więcej czasu na przepracowanie tego, żeby pójść dalej.
Chyba, też że się będzie chciała pochylić nad tą lekcją.
No chyba, że tak. Ale też takie osoby mają mniejsze prawdopodobieństwo tego, że dosyć szybko tak jakby wyjdą z tej sytuacji, dosyć szybko to zrozumieją. Takie osoby będą doświadczać różnych podobnych sytuacji w różnych wariantach, czyli albo będą zdradzać, będą, nie wiem, dla kogoś tą osobą, która zdradza, albo same będą zdradzane. No, ta zdrada musi być też tak jakby przepracowana na różnych płaszczyznach, żeby ta osoba mogła zrozumieć i wtedy dopiero jest w stanie pójść dalej, wyzwolić się z tego.
Mówi się, że są związki, w które osoba trzecia powinna wejść. Na przykład związki, które z zewnątrz nie są postrzegane jako dobre. Tak czy nie?
To nie jest tak, że coś musi wejść.
Powinna wejść. Czyli tak jakby rozbić ten związek, który inni uważają, że jest niedobry.
Ale
coś
to,
tam
to
się
pytanie,
złego
z jakiej
dzieje.
Perspektywy? No to nie jest tak, bo zawsze tak jakby ktoś to ocenia swoją własną perspektywą. I nie ma czegoś takiego, że ktoś musi się zadać, żeby coś było lepiej. Nie, bo z perspektywy tej osoby, która rozbije ten związek, no to może być bardzo różnie, tak? Jak to wpłynie na jej życie i rozwój. To nie jest takie klarowne. Nie, to nie jest tak, to musi. Ona rzeczywiście może, są sytuacje, że może tak jakby tak zbustować, tak przyspieszyć, być takim akceleratorem do pewnych wydarzeń, ale to jest tak, że powinna to zrobić, bo niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu na zrozumienie pewnych rzeczy. I takie zachowanie może okazać się dla kogoś zbyt traumatyczne i wcale nic dobrego nie przyniesie.
Czy osoba z zewnątrz jest w stanie ocenić, czym naprawdę jest związek dwojga ludzi?
To jest zawsze tylko poprzez czyjąś perspektywę. To jest zawsze subiektywne.
Mhm. Czyli nie jest w stanie.
Nie.
Okej, dobrze. To są wszystkie pytania na dzisiaj. To dziękuję bardzo.
Dziękuję.